Drodzy braterstwo, witam was wszystkich z tego miejsca. I zacznę od tego, że dla mnie powitanie brata Adama było bardzo profesjonalne, tak jakby już wiele razy wcześniej to robił. Także nie widać było według mnie tego pierwszego razu, gdzie trema czasami paraliżuje mówcę. Zacznę od pozdrowień, które chciałbym przekazać braterstwu tutaj na tym zgromadzeniu. Z tego pierwszego półrocza tego roku to były trzy miejsca, w których usługiwałem i z tych trzech miejsc są pozdrowienia dla następnych braci, z których będę spotykał, więc myślę także, że w Strakowie jest właściwe miejsce, żeby to uczynić. Chronologicznie rzecz ujmując, było to w lutym w Kalifornii, byłem u braci amerykańskich na takim podobnym spotkaniu jak naszym. Potem był zbór w Rzeszowie i zbór w Adamówku i te zbory i ci bracia prosili, żeby ich pozdrowienia przekazać dalej następnym braciom, z którymi będę miał kontakt. A temat mój można się domyśleć, jeżeli ktoś śledzi moje ostatnie wykłady na naszych wspólnych zebraniach. Cechy członków, które śmierci. A jeżeli ktoś bardzo dokładnie śledzi, to wie, że już cztery omówiliśmy, dzisiaj powinna być piąta. I będzie piąta. Jeżeli komuś ten temat wydaje się smutny, to zwrócę uwagę, że tak, jest on w Biblii, więc warto byłoby go rozważyć, zwłaszcza, że te cechy są nazwane tylko jednym słowem i dobrze byłoby jakąś treścią wypełnić te słowa. A po drugie, jest to podstawa, na której będzie oparta nasza próba wieku tysiąclecia. Ona jest teraz już oparta. To jest próba całej klasy restytucyjnej. Czyli najniższy poziom życia, jaki Bóg oferuje, będzie oparty na zbadaniu, czy któraś z tych ośmiu złych cech, jakie podaje objawienie 21:8, nie jest obecna w kimś z klasy restytucyjnej. My, którzy jesteśmy klasą przedrestytucyjną, tym bardziej nie powinniśmy tych cech posiadać. Bo my troszeczkę mamy jak gdyby wyższy poziom, chociaż nie jesteśmy na próbie do życia i śmierci na razie, ale zawsze jesteśmy Izraelem duchowym i przed tysiącletnim nasieniem Abrahama. Więc skoro oni będą mieli takie warunki i w sumie nasze życie wieczne też rozstrzygnie się pod nowym przymierzem razem ze światem, to warto przyjrzeć się tym cechom, chociażby dlatego, żeby jak najwcześniej podjąć z nimi walkę, gdyby się one u nas uwidaczniały. Zacznę od krótkiego przypomnienia tych czterech cech, które już omówiliśmy. Objawienie 21:8, nie czytam całości, ale tam są wymienione osoby przymiotnikami, które nie dostąpią życia wiecznego, tylko niestety będą skierowane gdzie indziej. Pierwsza grupa to byli tak zwani bojaźliwi i to od tego zaczęliśmy. Ci bojaźliwi to ci, którzy w swoim codziennym postępowaniu boją się kierować zasadami miłości. Czy to miłości bezinteresownej, czy to miłości obowiązkowe, zależnie, która ma zastosowanie w danym przypadku. Boją się postępować zgodnie z nakazami miłości. Dlaczego? Bo postępowanie zgodnie z nakazami miłości mogłoby narazić ich na jakieś straty. Z tego powodu tłumią nakazy miłości obowiązkowej lub bezinteresownej, zależnie od przypadku, i postępują tak, jak jest wygodniej w danej sytuacji, żeby niczego nie stracić, a przynajmniej utrzymać stan posiadania, no a może nawet jeszcze coś zyskać. Druga to byli niewierzący. Także nie znajdą się oni w gronie tych, którzy będą żyli wiecznie. Ci niewierzący to ci, którzy nie dowierzają prawdzie w takiej formie, w jakiej Bóg ją podał. Tylko dowolnie ją zmieniają. Albo dodają, albo ujmują, albo modyfikują pewne fragmenty, tak żeby pasowała do ich wersji prawdy. I w ten sposób tworzą swoją własną wersję prawdy, ją głoszą, jej się trzymają, ją praktykują i mają nadzieję, że będzie dobrze. Nie będzie dobrze, z boskiego punktu widzenia są to niewierzący. Prawda podana przez Boga ma być przyjęta w formie, w jakiej została podana, bez manipulowania, czy to w postaci dodawania, odejmowania, czy też zmieniania gdziekolwiek treści, choćby w najdrobniejszym elemencie. Trzecia grupa to tak zwani skalani. Skalani to ci, którzy poznali zasady prawdy i sprawiedliwości w swoim życiu, ale z tego powodu, że mają w sobie cechę niewierności, tą poprzednią cechę, manipulują tą prawdą, tą sprawiedliwością tak, jak jest im wygodnie, w wyniku czego niszczą swoje sumienie i są skalani. Są niezdolni do, jak tam mówił werset, na który się powoływałem, są niezdolni do postępowania zgodnie ze zasadami prawdy i sprawiedliwości, które powoli bledną dla nich, zanikają, stają się ciemne, nie rozumieją, nie rozstrzygają, nie widzą, nie są w stanie rozeznać niczego zgodnie z wartością danej rzeczy, bo ich jest skalane sumienie. Nasze sumienie kalamy przez świadome manipulowanie prawdą, faktami. Niszczymy siebie w ten sposób. I ostatnia grupa już omówiona to zabójcy. Mówiliśmy, że będą także to ci literalni, którzy w małym okresie się pojawią, ale głównie chodzi o tych symbolicznych, których rozbiliśmy na kilka podgrup, bo symbolicznie zabójcy to na przykład ci, którzy nienawidzą bliźniego, ale także ci, którzy szerzą oszczerstwa na temat tego bliźniego, tym samym zabijając jego dobre imię, ci, którzy gniewają się grzesznym gniewem, ci, którzy zazdroszczą bliźniemu czegoś, zamiast cieszyć się razem z nim tym dobrem, które ewentualnie go spotkało. I wszyscy ci, którzy mają takie uczucia, są zaliczani do symbolicznych zabójców, ponieważ w sprzyjających warunkach te uczucia nienawiści, oszczerstwa, zazdrości i gniewu mogą doprowadzić do fizycznego, literalnego zabójstwa. Nawet jeśli nie doprowadzą, to z boskiego punktu widzenia, który czyta serca i widzi uczucia, taki grzech zabójstwa drugiej osoby jest popełniany i Bóg patrzy na takie osoby jako zabójców. A teraz przechodzimy do cechy numer 5. Można sobie pamięć sprawdzić. Wiemy, jaka jest cecha numer zła, cecha numer 5 z objawienia 21:8. Cudzołożnicy. Mamy w języku polskim kilka słów na to, a więc mogą to być cudzołożnicy, szetecznicy, rozpustnicy, nierządnicy. Przyjmijmy, że będziemy trzymali się cudzołożników. Ta cecha członków klasy wtórnej śmierci może mieć tylko i wyłącznie symboliczne znaczenie. Dlaczego? Bo w wieku tysiąclecia stopniowo zaniknie płeć, różnica płci między ludźmi. Zatem popełnienie literalnego, fizycznego cudzołóstwa w próbie małego okresu będzie niemożliwe. Zatem jeżeli Bóg mówi, że żadnych cudzołożników do królestwa nie puści po próbie małego okresu, to absolutnie nie ma na myśli nikogo z literalnych cudzołożników, to będzie niewykonalne. Czyli powstaje tylko i wyłącznie symboliczne cudzołóstwo. Tym bardziej jest ciekawe, jakie to jest symboliczne cudzołóstwo, czy przypadkiem już jego nie popełniamy, czy nie będziemy popełniali w przyszłości i czy z tego powodu nie znajdzie się dla nas miejsce w tych, którzy będą żyli wiecznie. To symboliczne cudzołóstwo ma miejsce wtedy, gdy, no tak jak literalne, gdy nie dochowuje się wierności temu, komu taką wierność się obiecało. Tak jak dzieci Boże obiecują taką wierność Jezusowi i Bogu, do którego przechodzą przez pokutę, wiarę w Jezusa, poświęcają się Bogu, no i obiecują być Mu poddane, wierne, posłuszne. On jest całym ich życiem od tej pory, wszystko inne jest na drugim, trzecim, piątym miejscu. O przypadku maluszkiego statka mamy nawet dosłownie powiedziane, prawda, że są panną zaręczoną oblubieńcowi. Inne klasy nie są panną, ale inne klasy taka samo muszą wykazywać wierność, nie jako swemu oblubieńcowi, tylko jako swemu panu i zbawcy. Więc to nie ma znaczenia, czy oblubienica ma być wierna oblubieńcowi, czy też sługa ma być wierny swemu panu i zbawicielowi. Taka sama relacja, zjawisko tu występuje. Jeśli po poświęceniu się Bogu przez Jezusa okazuje się wierność komukolwiek innemu albo czemukolwiek innemu, popełnia się symboliczne cudzołóstwo. Jak dotąd największym przykładem takiego cudzołóstwa niewierności jest Kościół nominalny. Z jego głównym oddziałem, czyli Kościołem rzymskokatolickim, który przoduje na liście tych, którzy takie cudzołóstwo popełniły. Zajrzyjmy na chwilę do objawienia 17 rozdziału. I pierwszych 6 wersetów wystarczy, żebyśmy nam uzmysłowi nam to cudzołóstwo. Czyli objawienie 17:1-6. Przyszedł jeden z 7 aniołów mających 7 czasz i tak do mnie odezwał, chodź pokażę ci sąd nad wielką szetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami. Siedzi tutaj szetecznica nad wieloma wodami, nad wieloma narodami. System religijny mający wpływy, panowanie nad wieloma narodami. Tak jak to jest, zresztą było kiedyś bardziej, do dzisiaj wciąż jeszcze jest, przynajmniej nominalnie są wielkimi i chcieliby mieć autorytet moralny, chociaż coraz trudniej go utrzymać. Werset 2. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Uprawia nierząd, ten system, z królami ziemi w grzesznej unii Kościoła z państwem. I już tutaj jest cudzołóstwo, zdrada. Unia Kościoła z państwem, zdrada, bo ten Kościół ma być wierny oblubieńcowi, na którego też miał czekać. Jest to zdradą wobec Jezusa, z którym byli zaręczeni. 3. Zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. Jedzie, tak, ten system religijny jedzie na papiestwie, jako na autokratycznej formie rządów. Autokratyczna forma rządów, taka totalitarna, najbardziej pasuje do takiego antychrześcijańskiego charakteru, jaki jest widoczny w tym kościele. Antychrześcijański i prześladowczy. 4. werset. A kobieta była przeodziana w purpurę i szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami, perłami, a miała w ręce swój złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Przeodziana w purpurę, widzimy szkarłat, złoto, drogie kamienie, perły. Takim ten system przedstawia się światu. Takim chciałby być postrzegany, jako taki piękny, jak te wszystkie piękne klejnoty, które ta kobieta miała na sobie. Taką się prezentuje, jako posiadająca te cechy charakteru oraz boskie upoważnienie do panowania nad światem. Podczas gdy dla porównania prawdziwy Kościół Chrystusowy w trakcie swego rozwijania nie jest tak ubrany. Prawdziwy Kościół, jak mówi objawienie 19:8-9, nie będę czytał, ale tam jest powiedziane, że była ubrana w bisiur, len czysty. Piękne, czyste charaktery, jakie oni rozwijają, a nie królowanie. Purpurowy królewski strój Kościół Chrystusowy oczywiście też będzie miał, ale nakłada go dopiero po uwielbieniu, aby rządzić razem z naszym Panem nad narodami w celu błogosławienia tych narodów, a nie w celu ich wykorzystywania, jak robią to wszystkie inne kościoły i grupy religijne. Wykorzystują wiernych, podopiecznych, żeby być wielkimi w ich oczach, jak tak wielkimi, jak tylko się da. Ponadto, jak mówi ten werset, ma w ręku złoty kielich, a tym złotym kielichem jest Biblia, do którego niestety wlała całe mnóstwo fałszywych nauk, dlatego mamy powiedziane, że jest pełen obrzydliwości i nieczystości ziemi. 5. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. Wielki Babilon, wiemy, że Babilon znaczy zamieszanie, doskonała aluzja do sprzecznych nauk tego systemu. Dusza nieśmiertelna, mimo to umiera. Dusza nieśmiertelna, ale jest w zmartwychwstanie. Sąd ostateczny w chwili śmierci, ale będzie jeszcze drugi później. Mnóstwo sprzeczności w tym systemie. Ale Babilon także słynie z tego, że był źródłem, centrum, z którego politeizm zaczął się krzewić. A w tym systemie mamy taką naukę jak Trójca, która jest niczym innym jak politeizmem chrześcijańskim, wymyślonym przez fałszywe kościoły chrześcijańskie. Także drugi powód, dlaczego nazywa się ona Babilonem. Matka Wszetecznic, tak? Czyli, że mamy napisane, że jest na czole napisane. Jeżeli coś jest napisane na czole, gdybym ja miał coś napisane na czole, łatwo byście to zauważyli, czy trudno? No łatwo, prawda? Bym teraz w tej chwili stał przed wami, by każdy, kto chciał, to mógłby sobie przeczytać. Ale musimy spełnić jeden warunek. Ten czytający musi umieć czytać. I ja bym tu miał napisane cokolwiek, a ktoś nie umie czytać, tak jak większość nie umie czytać, to chociaż widzą napis, Bóg z daleka określa ten system jako Babilon, nazywa go, ale nie każdy umie czytać. I jeszcze mamy powiedziane, że jest matką wszetecznic, czyli matką innych podobnych systemów religijnych, protestanckich, podczas gdy, jak wiemy, prawdziwy Kościół nazywany jest panną. A czy panna może mieć dzieci? Czy panna powinna mieć dzieci? No, jeżeli jest panną i ma dzieci, no to powstaje zapytanie, co to za panna? Zatem, a ten system ma już, ma męża, Unia Kościoła z państwem dała mu męża, no i ma wiele różnych dzieci, które się z tej Unii narodziły. I te dzieci są bardzo, bardzo podobne. Pomimo tego, że zrobiły pewien postęp, te dzieci, w stosunku do matki, to są tak bardzo do niego podobne, że Biblia nie nazywa ich jakoś inaczej, tylko że są córkami tego systemu, tej wszetecznicy. No ale córka, wiadomo, ma bardzo duże podobieństwo do swojej matki. Też kościoły protestanckie, tak jak ten główny, z którego się one wywodzą, uznają, że w jakiś bliżej nieokreślony sposób Królestwo Mesjasza już panuje. Wiemy, że chrześcijanie tak wierzą, że to jest Królestwo Mesjasza. I trzeba chrześcijaństwo krzewić na ziemi tu i teraz, bo to jest ta jedyna szansa, jaką mamy, żeby imię Chrystusa zanieść wszędzie, więc organizują misje i tak noszą i myślą, że jak tych wszystkich pogan powiadomią o tym, że Jezus był na ziemi, to dokonają dzieła, które Bóg im zlecił. A Bóg wykonuje zupełnie inne dzieło. Niemniej jednak oni tego nie widzą, bo nie umieją czytać. Też nie czekają na oblubieńca, chociaż mienią się być kościołem. Który kościół chrześcijański czeka na oblubieńca, na powrót oblubieńca? Nie widać nigdzie. Nawet w jakiejś takiej ogólnej formie, takiej nawet odległej formie nie ma tego. Też nie głoszą i nie pokazują nadziei królestwa. Główną treścią słów naszego Pana, jego kazań, było królestwo. On ciągle o tym mówił. Ile to przypowieści, a podobno jest królestwo do tego i tego. I ciągle o tym mówił w różnych formach, nawet jak nie używał słowa, że podobno jest królestwo do czegoś, to ciągle do tego nawiązywał. Ale w systemach tego kościoła nominalnego, zarówno matki, jak i wszystkich córek, brak słów o królestwie. Kto głosi, że Królestwo Boże będzie na ziemi w kościołach chrześcijańskich? Wszystkie teksty, które o tym mówią, omijają szerokim łukiem. A nawet w modlitwie pańskiej mamy przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Nawet z tego fragmentu modlitwy nie wyciągają żadnych wniosków. Jeśli się nawet uznają, że Jezus obiecał, że wróci, no bo temu nie zaprzeczają, to oddalają Jego powrót tam, gdzieś, kiedyś. Nie wiadomo kiedy, za milion, miliardy lat, czyli praktycznie nigdy. Bo jeżeli coś się mówi tam gdzieś kiedyś za miliony, w nie wiadomo w jakiej formie, tu i teraz mamy dzieło do wykonania w tym świecie. Też nie pokazują jedynej prawdziwej drogi powrotu do Boga. A jedyna prawdziwa droga powrotu do Boga zaczyna się od pokuty danego człowieka, danego grzesznika. Raczej wolą wmawiać ludziom, że Bóg kocha każdego w takim stanie, w jakim on jest. Bo mało tego, że ma plan na życie tego człowieka, że w tym świecie przez tego każdego człowieka, każdego chrześcijanina chce dokonać wielkich rzeczy. I tylko wystarczy, że odkryjesz to, co Bóg przez ciebie chce dokonać w tym świecie, żeby uczynić go lepszym i spełnisz swoją misję, którą Bóg dla ciebie zamierzył. Na dowód tego dam dwa cytaty z książek. No akurat będą to książki amerykańskie. Jedna się nazywa Lekarstwo na zwykłe życie i to jest autorstwa Maxa Lucado, taki znany kaznodzieja w Stanach Zjednoczonych. Lekarstwo na zwykłe życie. I co tam pisze? Posłuchajmy. Czy większość swego czasu od poniedziałku do piątku spędzasz marząc o sobocie? Być może nie widzisz sensu w swojej pracy albo uważasz, że twoje talenty nie są wykorzystywane. Co możesz zrobić? Cierpisz na zwykłe życie i rozpaczliwie potrzebujesz lekarstwa. Umiłowany pastor, to jest rekomendacja jego książki, nie z tej książki, przepraszam. To jest rekomendacja tej książki przez autora, przez wydawcę, nie wiadomo. Umiłowany pastor i bestsellerowy autor Max Lucado znalazł je. Lekarstwo na zwykłe życie. Co on proponuje? W lekarstwie na zwykłe życie pomoże ci odnaleźć twój optymalny punkt, tak to nazywa, optymalny punkt, przez pokazanie praktycznych narzędzi do odnalezienia twojej wyjątkowości, mocnych stron i zdolności, tak byś mógł żyć życiem, jakie Bóg dla ciebie zaplanował. Bóg zaplanował życie dla każdego człowieka w jego grzesznym stanie. I tylko odkryj to, co Bóg dla ciebie zaplanował. Jeśli czujesz się zagubiony w codziennej rutynie codziennych obowiązków lub próbujesz odnaleźć sens swojej pracy, ta książka jest dla ciebie. Twoja mapa do Bożego niezwykłego życia. Mapa do niezwykłego Bożego życia. Jest kilka stron od ciebie, tylko przewertuj parę stron i już się dowiesz. Nigdy nie jest za późno, by odkryć swoje mocne strony, zrozumieć wolę Boga na swoje życie, czy przekierować swoją karierę. Jeszcze to łączą z karierą, zaraz majątek, pieniądze będą do ciebie płynęły i tak dalej. A teraz mamy jeszcze krótszy cytat z książki dla nastolatków, dla młodych ludzi. Nazywa się Twoje własne piękno, tytuł tej książki. Po przeczytaniu tej książki twój nastolatek będzie zachęcony, że jest piękniejszy i bardziej cenny niż ty możesz to wiedzieć. Bóg stworzył go dokładnie takim, jakim jest z jakiegoś powodu. On bardzo go kocha i w pełni akceptuje i ma cel na jego życie. Nie ma mowy o pokucie, o chwytaniu się wiarą Jezusa jako Zbawiciela. Nie ma mowy o zapieraniu się samego siebie, noszeniu krzyża, rezygnacji z własnej woli i długotrwałej, bo trwającej całe życie walki z grzechem w nas. Zamiast tego jest przekonywanie ludzi, że Bóg kocha ich takimi grzesznymi, jakimi są. Mało tego, jeszcze się wmawia ludziom, że Bóg takimi ich stworzył. Bo Bóg, no, takim jestem taki, jaki jestem, a Bóg mnie stworzył w takim grzesznym stanie. I że ma dla nich w tym upadłym stanie jakiś plan, jakieś zadanie do wykonania, żeby w tym świecie oni je odnaleźli. No i dzięki temu świat będzie mógł być ulepszony, poprawiony, uczyniony lepszym. Gdybyśmy zajrzeli do objawienia 17:14, to tam jest nazwane takie coś walką z barankiem. Bo nasz Pan, baranek, przychodzi i daje światło, żeby obalić obecne systemy. Więc wszyscy ci, którzy chcą je utrzymać, ratować, ulepszać, zamiast powitać Królestwo naszego Pana, to idą na konflikt z barankiem. Co by się stało, gdyby brat Russell, który powiedział, że czasy pogan się skończyły i władze tego świata powinny przejść w Chrystusa, gdyby ludzie świat to przyjęli, co by było? Byłoby królestwo bez ucisku. Ucisk zawdzięczamy tylko temu, że świat wyśmiał takie poselstwo. Bóg wcale nie chce koniecznie uciskiem poprzedzić królestwo naszego Pana. Bóg chce zrealizować swoje plany, w czasach pogan to zrobił. Gdy plany zrealizował, był gotowy zaprowadzić królestwo naszego Pana na ziemi bez ucisku. No ale świat się śmieje z takiego poselstwa. Dlatego wchodzimy w coraz większy ucisk z różnych punktów widzenia. Zobaczmy tylko na klimat, jak ludzie teraz mówią, chociażby z punktu widzenia klimatu, ile ludzie mają przed sobą możliwości spokojnego życia na tej ziemi, już pomijając kwestię ekonomii i wszystkich różnych innych spraw. Klimat potrafi ludzi bardzo szybko wykończyć. Sprawy klimatyczne są dla mnie dowodem bardzo, bardzo nieodległego królestwa. Przecież na dłuższą metę oni mówią sami, tak być nie może. Bo wszystkie próby ulepszania tego świata, to jest pójście na konflikt z naszym Panem, z Barankiem, ponieważ jest to próba ulepszenia tego świata, zaprowadzenia lepszego porządku na świecie bez Jezusa i bez Jego Królestwa. Kolejna cecha, werset 6 wszystkich fałszywych systemów religijnych to, zobaczmy werset 6, i widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Prześladowanie tych wszystkich, którzy nie zgadzają się z nią, którzy nie podzielają jej punktu widzenia. To jest cecha każdego błędnego systemu. Brak ducha prawdy sprawia, że będzie się prześladowało tego, kto inaczej myśli. Wystarczy to. Inaczej myślisz, to trzeba cię prześladować. Natomiast duch prawdy nigdy nie prześladuje tego, który inaczej myśli. Porozmawia, wymieni poglądy i nawet jak się będą różnili, to mogą się rozejść w pokoju. Ale duch błędu nie popuści. Duch błędu nie zmusi każdego, żeby przyjął błąd. Nie może ścierpieć, że ktoś nie akceptuje, nie wierzy, nie wyznaje jego błędu. Ogólnie mówiąc, cudzołóstwa dopuszcza się każdy. Będę to powtarzał kilka razy, żebyśmy zapamiętali, co to jest to symboliczne cudzołóstwo. Cudzołóstwa dopuszcza się każdy, kto po poddaniu się Bogu przez Jezusa następnie poddaje się komuś albo czemuś innemu. Stawia to coś albo tego kogoś na pierwszym miejscu, przed Bogiem. Tym samym zdradza Boga i Jezusa, staje się symbolicznym cudzołożnikiem. Najpierw taka zada następuje w sercu oczywiście, a później uwidacznia się w słowach, uczynkach, w postaci wypaczania prawdy i ducha prawdy, żeby prawdę i ducha prawdy dopasować do aktu zdrady. No bo trzeba jakoś się usprawiedliwić, trzeba jakoś się pocieszyć. Więc się mówi mniej czy bardziej nielogiczne rzeczy. Przywołuje się fakty, które czasami nie mają związku ze sobą, ale w jaki sposób trzeba to usprawiedliwić. Dla tych, którzy w danym czasie stoją na próbie do życia, konsekwencją jest która śmierć niestety. Dla braci spłodzonych z ducha, którzy w wieku Ewangelii takie cudzołóstwo popełniali, oznaczało to koniec ich kariery, tak, że tak powiem w cudzysłowie. Dla tych, którzy poświęcają się do klas innych niż spłodzeni z ducha i dla wieku tysiąclecia, będzie to wtedy oznaczało wtórną śmierć, gdy staną oni sami na własnej próbie. Do czego takie zdradzanie może prowadzić, dobrze widać na przykładzie narodu żydowskiego. Posłużę się psalmem 106. Psalm 106, 34-42. Izrael wobec Boga takiego czegoś się dopuścił. Psalm 106, od 34-42. Nie wytępili ludów, tak jak ja Pan im nakazałem, ale zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali demonom synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu. I skalana była ziemia krwią. Splugawili się czynami swoimi i cudzołożyli postępkami swymi. Przeto Pan zapłonął gniewem na swój lud i obrzydził sobie dziedzictwo swoje. Wydał ich w ręce narodów i panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili, gnębili ich wrogowie, ujarzmiając ich swą ręką. Naród żydowski za akt cudzołóstwa, zdradę Boga, z którym weszli przecież przymierze, obiecali wierność Jemu, tak został potraktowany. Popatrzmy teraz na to zjawisko oczami Starego Testamentu. Ja zawsze lubię w Starym Testamencie znaleźć te obrazy biblijne, które Bóg podał, bo tam Bóg je podał, a dobierając te obrazy, Bóg dobierał te obrazy, na pewno zrobił to tak, że lepiej się nie da. Więc myślę, że najlepiej, można lepiej zrozumieć rzeczywistość, którą widzimy, przez obraz, który Bóg pokazał tej rzeczywistości. I to najpierw zajrzymy do 3 Mojżeszowej 17 rozdziału. 3 Mojżeszowa 17 rozdział od 3 wersetu. Do 9 to będzie. 3 Mojżeszowa 17 od 3 do 9. Każdemu, kto z domu izraelskiego zarżnie wołu albo owce, albo kozę w obozie, albo poza obozem, a nie przyprowadzi ich do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby złożyć je w darze dla Pana przed przybytkiem Pana, poczytane to zostanie za przelanie krwi, bo przelał krew. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu. Dlatego więc synowie izraelscy będą przyprowadzać swoje rzeźne ofiary, które zażynają na polu, do Pana, do wejścia do namiotu zgromadzenia, do kapłana i będą je zażynali jako ofiarę spokojną dla Pana. Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana u wejścia do namiotu zgromadzenia, a tłuszcz spali jako woń przyjemną dla Pana. I nie będą już zażynali swoich zwierząt na rzeźną ofiarę dla demonów, z którymi popełniają cudzołóstwo. Będzie to dla nich ustawą wieczną i dla ich pokoleń. Powiesz też do nich, ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo inną, a nie przyprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swego ludu. No takie obrazy. Wymienione są ofiary spokojne, ofiary całopalenia i ogólnie inne. Jeżeli nie miałyby, jeżeli ktoś taką ofiarę składał, a nie przeprowadził ją do namiotu zgromadzenia, tylko gdzieś tam na polu sobie ją ofiarował, śmierć dla takiego człowieka. Co to oznacza dla nas? Co to jest ofiara spokojna albo pokojowa? Można też tak to przetłumaczyć. Ofiara spokojna albo pokojowa pokazuje akt poświęcenia. Czyli Bóg mówi, jeżeli ty się poświęcasz, realizujesz swoje poświęcenie gdzie indziej niż u namiotu zgromadzenia, niż u mnie, to poniesiesz śmierć, zostaniesz odrzucony z grona mojego ludu. I ofiara całopalenia jako druga wymieniona, a reszta nazwana jest inne. A całopalenie jest wymienione jeszcze oddzielnie. A co oznacza ofiara całopalenia? No wynika to z faktu, że nazywa się całopalną. Ktoś Bogu przynosi coś w ofierze, jakieś zwierzę, kład, wstępował z nieba ogień i w całości spalał tą ofiarę. Ofiara stąd całopalna, całkowicie spalona. I ten ofiarujący dzięki temu wiedział, że Bóg tę ofiarę przyjął. A więc ofiara całopalna pokazuje przyjęcie przez Boga, no w tym przypadku naszego poświęcenia. A skąd wiemy, że Bóg przyjął? No tam Żyd wiedział, że przyjął, bo ogień zszedł z nieba. Tak się na przykład Kain dowiedział, że jego ofiara nie została przyjęta, a Abel się dowiedział, że została. Bo owieczka Abla spłonęła, a to, co przyniósł Kain, nie spłonęło. Ogień nie stąpił, czyli Bóg nie wziął. Nie wziął i tak się Kain zmartwił, że Bóg nie przyjął jego ofiary. Więc ofiara całopalenia pokazuje na dowody przyjęcia przez Boga ofiary, którą mu ktoś znosi, w tym przypadku naszego poświęcenia. A jak Bóg daje nam dowód, że nasze poświęcenie przyjął? Błogosławieństwami. Jeżeli otrzymujemy od Pana błogosławieństwa, to znaczy, że nasza ofiara została przyjęta. Bóg się cieszy i nam błogosławi, oczywiście duchowo. Czasami może to także dotyczyć cieleśnie. Izrael bardziej cieleśnie, my bardziej duchowo. Ale nasze sprawy cielesne, doczesne też są pod Pańską opatrznością. Mamy więcej lub mniej, w zależności od tego, ile nam potrzeba. Także nie spodziewamy się tutaj głównie doczesnych błogosławieństw, ale nawet te są pod Pańską kontrolą, bo przecież chleba i wody ma sprawiedliwemu nie zabraknąć. I teraz, co to znaczy, że ktoś ofiarę całopalną gdzieś tam na polu sobie ofiaruje, a nie przy namiocie zgromadzenia? To gdzieś tam na polu będzie korzyści z tej ofiary przynosił. Ten krzak, pod którym ją ofiaruje na polu, albo to drzewo jakieś tam gdzieś tam, pod którym on tą ofiarę całopalną składał, niech mu błogosławi. Ale błogosławieństw od Pana nie będzie miał. Bo jego ofiara, czy to spokojna, czyli poświęcenie, które powinien przyjść, z którym powinien przyjść do Pana, do przybytku, i ofiara całopalna, czyli błogosławieństwa, jakie zaraz z tego tytułu są udziałem ofiarującego, nie są zrobione przy przybytku, więc nie ma błogosławieństw. Mało tego, werset czwarty mówi, że ci, którzy tak składają ofiary na polu, to są porównani jako ci, którzy składają je demonom i prowadzą do cudzołóstwa. Właśnie, cudzołóstwa prowadzą, czyli do niewierności temu, któremu ślubowaliście. Ślubowaliście mi, Bogu, a teraz jak przychodzi to, do czego ofiarujecie gdzieś na polu, gdzieś tam poza przybytkiem, komuś innemu, czemuś innemu. Każdy, kto swoje poświęcenie kieruje gdzie indziej niż wyłącznie na Boga, będzie wytracony z ludu, jak mówi werset. Czyli znowu, wytracony z ludu, jesteś na próbie do życia i śmierci, skończysz swoją karierę w tym życiu. To jeśli tam takie próby byłeś. Jesteś na próbie wiary i posłuszeństwa, wypadniesz z klasy ludu Bożego, którą Bóg akurat tworzy. A co będzie z tobą dalej, to się okaże w przyszłości. Drugi obraz Starego Testamentu, na jaki chcę się powołać, to 4 Mojżeszowa 21. 4 Mojżeszowa 21, wersety 4-9. Izrael maszeruje do Kanaanu. No i oczywiście różne przygody, w tym wiele przykrych i smutnych. I taką zaraz sobie też rozważymy. Chociaż z pomyślnym zakończeniem, ale dla wielu nie było to pomyślne zakończenie. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Panu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I Pan mówi: zrób sobie węża, osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża, osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Znamy, co to znaczy, prawda? Wiemy, ten mąż widziany to nic innego jak nasz Pan. Miedź, ludzka natura. Nasz Pan stał się tym, tym wężem miedzianym w chwili, gdy zszedł z poziomu Logosa i narodził się jako człowiek. Miedź, ludzka natura. Podniesiony tak do góry, ukrzyżowany, ten kulminacyjny punkt jego ofiary, bo nie chodziło, żeby przyszedł i się urodził i ileś ludzi uleczył i nawet mądrze mówił, tylko chodziło o to, żeby złożył ofiarę. Więc ten moment najważniejszy to podniesienie go na krzyżu. I każdy, kto spojrzy na naszego Pana, czyli chwyci się go wiarą, będzie żył. Wąż grzechu, który go ukąsił, wszyscy jesteśmy ukąszeni wężem grzechu, nie zabije, bo jest lekarstwo. Ale oczywiście nie chodzi mi tutaj, żeby pokazać tutaj, no głównie zwrócić uwagę na naszego Pana jako na tego węża, tylko na co? Co się z tym wężem stało? Czy ten wąż zakończył karierę w narodzie żydowskim tu i wtedy? Nie, nie zakończył. Mija 800 lat, a wąż wciąż jest. I co robi? Leczy ukąszonych od węża? Wiata, bo nikogo węża nie kąsały później. Nikogo nie leczył. To co robił kolejne 800 lat, aż do Hiskiasza? Zobaczmy, Druga Królewska, 18 rozdział. Druga Królewska, 18 rozdział, 1-4. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syna Haza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka nazywała się Abi, a córka Zachariasza. To nieistotne fakty, ale czytam. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zaczyna się robić to, co nas ciekawi, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. I teraz najciekawsze, 4 werset. On to zniósł świątynki na wyżynach, roztrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. 800 lat później ten wąż był i aż go Hiskiasz rozbił na kawałki. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Zrobili sobie bożka z tego węża. Zachowali go na przyszłość. Mówi, nawet jak nas węże nie ugryzą, to przecież zawsze można czcić tego węża miedzianego. 800 lat później aż Hiskiasz go roztrzaskał na kawałki. Bo widział, jakie wielkie to zło jest. Jak to było możliwe, że ten wąż stał się bożkiem i to pomimo zakazu robienia sobie podobizn i oddawania im czci, które przecież mieli wyraźnie powiedziane. No. Jak to było możliwe? Naród żydowski wcale nie jest najgorszym narodem na świecie. Bym powiedział nawet, że chyba jednym z najlepszych albo najlepszym. A mimo to tak się zachowywali. To co powiedzieć o całej reszcie? Jeszcze gorzej. Jeszcze szybciej. Albo w jeszcze większym procencie. Jakby nasz Pan przyszedł do innego wybranego narodu niż Żydzi, to nawet może nie mógłby znaleźć tych 500, które go żegnały. Może 5 by znalazł, którzy by dali się pociągnąć, porwać jego nauce i by byli przy nim, gdy odchodził. Nie wiemy. Jak było to możliwe, to warto sobie to pytanie zadać, żebyśmy my nie ulgali, bo to jest droga prowadząca do symbolicznego cudzołóstwa. Ogólna tendencja upadłego człowieka jest taka, niestety, nasza też. Jesteśmy upadli, musimy na to uważać. Ogólna tendencja upadłego człowieka jest taka, żeby czcić stworzenie, a nie stwórcę. Tak to dziwacznie coś się wygląda. Bóg dał węża, więc czcimy węża, a Bóg na drugi plan schodzi. Różne rzeczy zastępują w umyśle ludzi stwórcę, stając się dla tych ludzi bożkami, bałwanami, ważniejszymi od Boga i od Jego prawdy. Popatrzmy chociażby na kult relikwii, obrazów, świętych miejsc, świętych mężów, tradycji, różnych przedmiotów, wokół których ludzie się gromadzą, mówią, mamy jeszcze raz pogan głównie, prawda, tańczą, ale nie tylko poganie, chrześcijanie też mają jakieś figurki, które noszą, śpiewają im, tańczą wokół nich, nawet mówią, coś tak, złota bramo, coś zrób, nie wiem, wieżo z kości słonowej, módl się za nami, no, różne przedziwne rzeczy. W pogaństwie i chrześcijaństwie występują. A w świecie takim niereligijnym, nie ma tego kultu jakiegoś bożka, jest wszędzie. Na przykład kult celebrytów. Ile to razy w internecie, na Onecie, jak otworzę Onet, bo taki mam dyżurną stronę, że ona mi się otwiera w internecie, od razu taka, a taka pani, oczywiście znana, celebrytka, pokazała swój brzuszek, fani zachwyceni. I to jest wiadomość do przekazania całemu światu. Jest zdjęcie jej brzuszka. Albo kult narodu i bohaterów narodowych. Zwykle taki kult narodu i bohaterów narodowych prowadzi do nienawiści do wszystkich innych. My, Polacy, to toś. Wszystkich innych wytępić, wygonić, jeśli nie zabić. Kult przodków, swoich własnych rodzin, reputacji. Niektórzy tak trzą swoją reputację, że jak ją stracą, to się zabijają. woli popełnić samobójstwo niż żyć ze splamioną reputacją. Jak to? Moja reputacja została tak zbrukana. Nie ma dla mnie życia. Największa wartość. Jego własna reputacja. Kult pracy, biznesu, rozrywki. Jak by ocenić tych ludzi, którzy na koncertach piszczą? Tam gra ich jakiś ulubiony muzycy. Oni piszczą, wrzeszczą, podskakują, turlają się, rzucają się, rozdzierają sobie ubrania. No, to jest to rodzaj także uprawiania takiego kultu. Bożki, to są bożki, dla nich bożki. Oni się do nich upodabniają, chcą żyć ich systemem. W angielskim słowo bożek i idol to jest jedno i to samo słowo. My mamy dwa. Nie kojarzymy, tak nie zdaje się, ale angielski nie uznał potrzeby, żeby bożka religijnego odróżniać od idola, na przykład muzycznego czy aktora. Często bywa tak, niestety, z tego powodu, że mamy tendencję czcić bardziej stworzenie niż stwórcę, który to dał, to stworzenie. Czasami dobre stworzenie, dobry twór, dobrą rzecz, ale jak ona zacznie być czczona zamiast autora tej rzeczy, no to pojawia się problem, pojawia się nieszczęście. I często te same rzeczy, które są dobre same w sobie, a przynajmniej nie są szkodliwe, gdy zostaną podniesione do pierwszoplanowej pozycji w umysłach ludzi, stają się dla nich bożkami. I wtedy, gdy stają się nimi bożkami, zastępują Boga, który powinien być numer jeden. Cokolwiek, to brat Stasiu zawsze miał tą, prawda? Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu, a gdy nie, to nic nie jest na swoim miejscu. Jeśli cokolwiek wprowadzimy na numer jeden w naszym umyśle, to zastępujemy tym czymś albo tym kimś Boga. Stajemy się ślepi na wiele rzeczy i zdolni do bardzo wielu brzydkich i złych rzeczy. Na przykład, jakieś przykłady. Bóg dał, tworząc człowieka, Bóg dał mu panowanie nad ziemią i jego stworzeniami. Panowanie pochodzi od Boga. Wobec tego panuj nad ziemią, czyń sobie poddaną i tak dalej. Niektórzy ludzie tak to panowanie nad ziemią pokochali, że i mało było panowania nad ziemią i stworzeniami. Jeden człowiek zapragnął panować nad drugim człowiekiem. A przecież z boskiego punktu widzenia wszyscy mieli być królami. Bóg chciał stworzyć ludzi, oni będą królami dla zwierząt. Dobrymi królami. Ale to nie, jeden człowiek chce być królem drugiego, a drugi, żeby był jego panem. Bo tak się spodobało i zakochali się w idei panowania. Zamiast czcić Boga, który dał panowanie nad ziemią, zaczęli czcić, wyznawać zasadę panowania jako taką. Albo ci, którzy na pierwszym miejscu stawiają umiłowanie wolności, wolność. To chcą być wolni od wszystkiego, również od prawa i porządku. A to prosta droga do anarchii i końca wszystkiego, łącznie z tymi miłośnikami tej wolności. No albo znowu Żydzi, bo to kopalnia przykładów zawsze, prawda? Żydzi, którzy na pierwszym miejscu w swoich umysłach umieścili prawdziwy fakt, że są jakim narodem wybranym, bo byli takim. Bóg uczynił ich pierwszoplanowym narodem na ziemi i to była prawda. Was samych tylko wybrałem spośród wszystkich i on to im mówił, oni mają to napisane, czytali i tak się zakochali w tej zasadzie, że zostali wybrani, że są pierwszym planowym narodem na ziemi, że zaczęli czcić tą zasadę jako taką, zamiast Boga, który tę zasadę dał, który uczynił ich pierwszoplanowym. Takie to jest takie przystawienie właśnie, to rzecz dana od Boga, coś co Bóg stworzył zamiast samego Boga, staje się ważniejsze. Zaślepiła ich na oczywiste rzeczy, które Bóg z nimi chciał dokonywać. A co Bóg chciał z nimi dokonywać w czasie całej historii ich zakonem? No chciał im uświadomić, że nie wypełniają tego zakonu doskonałego boskiego prawa, że w związku z tym powinni szukać na prawo, na lewo jakiejś innej metody sprostania boskiemu prawu. Ale oni nie szukali innej metody. Skoro jesteśmy narodem wybranym, to pomimo tego, że z życia wiecznego tego zakonu nie dostajemy, no to skoro jesteśmy narodem wybranym, to jesteśmy no, sprawiedliwi. Bóg jesteśmy tym właśnie tymi wybrańcami i tym się szczycimy. Szczycimy się naszym byciem wybranymi. Zaślepiło to ich do tego stopnia, że gdy doszło do śmierci naszego Pana, to naszego Pana ukrzyżowali na podstawie zakonu, którego sami nie przestrzegali. I mało tego, ukrzyżowali jedynego człowieka, który ten zakon przestrzegał. Dlaczego doprowadzi zaślepienie? Na podstawie zakonu ukrzyżowali jedynego, który zakon przestrzegał i oni to powołali się na zakon, iż zakon każe im go zabić. Takie, jakie zaślepienie. Jakie zaślepienie. To chyba to trzeba przeczytać. Ewangelia Jana, bo to nasz Pan z nimi te rozmowy prowadził, on im to wykazywał. Jana 7:19. Czy to nie Mojżesz dał wam zakon? Nasz Pan do nich mówi. A nikt z was nie wypełnia zakonu. Dlaczego chcecie mnie zabić? Który element zakonu przekraczam, żebym zasługiwał na śmierć? Macie zakon od Mojżesza, sami go nie wypełniacie, ale chcecie mnie zabić. Wykażcie naruszenie przeze mnie zakonu. Albo
5, cofamy się trochę do tyłu, 5 Jana 45 do 47. Nie myślcie, że ja was będę oskarżał, nasz Pan znowu do Żydów, przy innej okazji. Czy ja was będę oskarżał przed Ojcem? Oskarża was Mojżesz, którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. On bowiem o mnie pisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Zdemaskował ich nasz Pan. I trzeci, ostatni obraz, to Druga Królewska 2:12. A, mam tutaj cały, to nie będę czytał. Zaraz jak przeczytam, to skojarzymy z jakiego kontekstu wyciągnąłem ten werset. Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. Już go nie zobaczył. Pochwycił wtedy szaty swoje i rozdarł je na dwie części. Elizeusz żegnający się z Eliaszem. Tak rozpoznajemy to. I tak Eliusz zawołał, ojcze mój, gdy Eliasz został zabrany od niego, dodając jeszcze rydwanie Izraela i jego konico i już potem go nie zobaczył, chociaż jak początkowo krzyczał, to go widział. Ojcze, a gdy mówił ojcze mój, to jeszcze widział Eliasza, który się oddalał od niego i potem pochwycił szaty i je rozdał. Znamy wyjaśnienie tego, to chyba w czwartym, trzecim tomie epifanicznym będzie. Mamy rok 1916, jak wiemy, umiera pastor Russell, a lud Boży dzieli się na dwie ogólne części. Maluszkie statko, wierne, i wielką kompanię, częściowo niewierna. Ta druga początkowo jeszcze uznaje braci, którzy stoją przy prawdzie parouzji, dlatego ojcze mój, jeszcze widzą, że są z tego samego pnia i jeszcze widzą, że ci bracia stoją przy prawdzie parouzji, ale w miarę postępującego podziału zanika to dostrzeganie, a na pierwszy plan wysuwa się co? Rydwanie Izraela i jego konnico. Rydwan to nic innego jak organizacja. Więc organizacja strażnicy, dobra rzecz, którą Pan stworzył przez brata Russella do propagowania prawdy. Słowem mówionym, słowem pisanym, to była wspaniała instytucja, którą brat Russell założył, żeby wspomagała dzieło prawdy. Ale ta organizacja stała się tutaj najważniejsza, główna. I jego konnica. Skoro Rydwan to organizacja, to konnica to kto? Ten, kto wozem powozi? No, wodzowie. Albo wódz jeden, zależy się od tego, czy potrzeba jednego woza, czy trzeba ciało kierownicze z większej liczby wozów, żeby się naradzali. I w trakcie tego rozdzielania, w trakcie jak ten Eliasz się oddalał i znikał z oczu, z pola widzenia Elizeusza, bo konnica się, czy najpierw tak, Rydwan i konnica tego Rydwanu stały się pierwsze, przesłoniły wszystko, stały się pierwszoplanowe, Elizeusz jeszcze rozdziera swoje szaty na pół, a wiemy, że szaty to albo zalety charakteru, albo funkcje urzędowe. Zdobią człowieka, prawda? Dlatego ludzie na różnych stanowiskach, królowie, biskupi i tak dalej, to się zwykle ubierają w takie szaty, które podkreślają urząd, który oni pełni. A my, którzy nie mamy żadnego tutaj urzędu, to nasze szaty by reprezentowały cechę charakteru. Tak jak się ładnie ubieramy w nasze ciuszki, prawda, ja mam dzisiaj na przykład krawat, to tak ładnie powinienem wyglądać duchowo. Mieć krawacik, jakąś ozdobę na krawacie, wszystko w marynarce kompletne, taki powinienem być duchowo ładnie ubrany. To jest taka idea i bardzo trafna. Rozdarcie tych szat oczywiście oznacza zadanie gwałtu, pogwałcenie, naruszenie i takie potężne, bo on tak rozdarł na pół, czyli oznacza potężne naruszenie, pogwałcenie zasad charakteru, moralności, no i urzędu, który dana osoba ma przed Bogiem. Ja sięgnę do tego trzeciego tomu epifanicznego na stronę 112 i przeczytam słowa o rydwanie i konnicy, jak Brad Johnson je wyjaśnia. Może nam to coś się przypomni i skojarzy jeszcze z innymi sytuacjami? Bliższymi znacznie nam czasowo. Brat Johnson, gdy komentuje ten werset, ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico, to pisze tak. Trzeci tom epifaniczny, mówiłem, tak? Strona 112. Towarzystwo. Przewód. Musimy stać przy towarzystwie, musimy stać przy przewodzie. Musimy bronić towarzystwa w jego próbie. Musimy być wierni towarzystwu, ponieważ ono jest przewodem. Bez względu na zło popełniane przez wodzów towarzystwa, musimy pamiętać, że towarzystwo jest przewodem. Musimy stać przy obecnym kierownictwie, ponieważ oni mają dobra. To były słowa wypowiadane przez obrońców towarzystwa, które zbaczało z kursu, które postępowało nieelegancko z braćmi, wyrzucając i oczerniając ich, jak również zmieniając nauki pastora Russella. Ale mimo to takie było wezwanie. Towarzystwo. Przewód. Przeczytam to raz jeszcze. Musimy stać przy towarzystwie, musimy stać przy przewodzie. Musimy bronić towarzystwa w jego próbie. Musimy być wierni towarzystwu, ponieważ ono jest przewodem. Bez względu na zło popełniane przez wodzów towarzystwa, musimy pamiętać, że towarzystwo jest przewodem. Musimy stać przy obecnym kierownictwie, ponieważ oni mają dobra. Towarzystwo przewidziane przez Boga i samo w sobie bardzo dobre do prowadzenia prawdy, pracy prawdy, wraz ze swymi władzami stało się ważniejsze od Boga. I przekazywane ich, tak? I przekazywanej prawdy. Stało się bożkiem, stało się bałwanem, stało się kolejnym nehusztanem. Tak jak dla Żydów ten na miedziany. Nieważne, jak postępują wodzowie towarzystwa. Nieważne, jakie błędy głoszą. Nieważne, jakie prawdy zmieniają. Musimy i tak ich bronić, bo towarzystwo jest wartością najwyższą. Wartością samą w sobie. Ono nie może przestać istnieć. Jak będziemy bronić za bardzo prawdy, może to doprowadzić do upadku towarzystwa. I co będzie? Jak nie będzie towarzystwa? Co będzie? Ludzi przeraża takie coś. I będą bronić, chociaż widzą. Widzą, że coś jest nie tak. To samo dotyczy każdej denominacji, każdego ruchu religijnego, w którym dochodzi do wypaczania prawdy i zasad organizacyjnych, które mimo to jest bronione i popierane kosztem prawdy. Co jest dowodem, że stało się bożkiem, bałwanem, którego wartość dla obrońców jest wyższa od samego Boga i jego prawdy. A to już jest cudzołóstwo z objawienia 21:8. Piąta cecha dyskwalifikująca od życia wiecznego każdego, kto będzie na próbie małego okresu wieku tysiąclecia, tym bardziej dyskwalifikująca Izrael do kogokolwiek z Izraela duchowego. Okazywanie przez poświęconych większej wierności i oddania komukolwiek lub czemukolwiek innemu niż Bogu i Jego Słowu jest cudzołóstwem. A uprawiający takie coś są cudzołożnikami. Poza tym jest to pogłoszenie pierwszego przekazania. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. I ostatni cytat z Rzymian 14 rozdziału. Na koniec. Rzymian 14, 6 do 8. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Żyjmy zatem i umierajmy dla Pana i tylko dla Pana i dla nikogo, ani niczego innego. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.